Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O sensie boskiego uniżenia i istocie inicjacji chrześcijańskiej mówił Benedykt XVI podczas modlitwy południowej. W magazynie przedstawiamy aktualności watykańskie. W związku z Dniem Migranta i Uchodźcy usłyszymy także o tym, jak w skali globalnej przedstawia się kwestia emigracji Polaków. Nasz program zakończy ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita, audycją z cyklu Ex Oriente Lux. Na niedzielny magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
W swoim chrzcie w Jordanii Jezus staje po stronie grzeszników. Solidaryzuje się z naszym wysiłkiem nawrócenia, by nas wynieść ku Bogu Ojcu. Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas mszy w święto chrztu pańskiego. Podczas liturgii sprawowanej zgodnie z tradycją w kaplicy Sykstyńskiej papież ochrzcił 20 dzieci. Jak zwykle homilię poświęcił istocie tego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej, która polega na zjednoczeniu z Jezusem w tajemnicy Jego życiodajnej śmierci i zmartwychwstania. Zwracając się do rodziców nowoochrzczonych, Ojciec Święty zaznaczył, że jest to z ich strony akt radosnego wyznania wiary, który następnie przekłada się na codzienne jej przekazywanie dzieciom.
Jest to radość, która wypływa ze świadomości, że otrzymaliście od Boga wielki dar, właśnie wiarę. Dar, na który nikt z was nie mógł sobie zasłużyć, ale został nam darmo dany i na który odpowiedzieliśmy naszym tak. Jest to radość uznania siebie za Boże dzieci, odkrycia, że jesteśmy zawierzeni w Jego ręce. Ta radość, która ukierunkowuje drogę każdego chrześcijanina, jest oparta na osobistej relacji z Jezusem, relacji, która ukierunkowuje całą ludzką egzystencję. To On jest w istocie sensem naszego życia. Rozpoczynająca się dzisiaj dla tych dzieci droga wiary jest zatem oparta na pewności, na doświadczeniu, że nie ma nic większego niż poznać Chrystusa i przekazywać innym przyjaźń z Nim. Tylko w tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa i możemy doświadczyć tego, co jest piękne i tego, co wyzwala. Ten, kto tego doświadczył, nie jest skłonny do rezygnacji za nic w świecie ze swej wiary.
Papież wskazał, że w dziele kształtowania wiary w nowych pokoleniach ważną rolę pełnią także rodzice chrzestni. Ich zadaniem jest nie tylko wychowawcze wsparcie ojca i matki, ale również dobry przykład chrześcijańskich cnót.
Nie jest łatwo ukazywać otwarcie i bez kompromisów to, w co wierzymy, zwłaszcza w kontekście, w którym żyjemy, w obliczu społeczeństwa, które często uważa ludzi żyjących wiarą w Jezusa za niemodnych i nie na czasie. Na fali tej mentalności może także pośród chrześcijan zaistnieć niebezpieczeństwo rozumienia relacji z Jezusem jako czegoś ograniczającego, czegoś utrudniającego samorealizację. Tak jednak nie jest. Pogląd taki wydaje się nic nie rozumieć z relacji z Bogiem, ponieważ w miarę postępowania na drodze wiary rozumiemy, jak Jezus realizuje wobec nas wyzwalające działanie Bożej miłości, która pozwala nam wyjść z naszego egoizmu, ze skupienia się na samych sobie, aby nas doprowadzić do życia pełnego, w komunii z Bogiem i otwartego na innych.
Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia, było też przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI postawił w pierwszym rzędzie pytanie, czemu Jezus, w którym nie było cienia grzechu, dał się ochrzcić przez Jana, dokonując czynu pokuty i nawrócenia.
Ten gest, który naznacza początek życia publicznego Jezusa, łączy się z wcieleniem, czyli zejściem Boga z wysokości w otchłań piekieł. Sens tego boskiego uniżenia oddaje jedno jedyne słowo – miłość. To jest też samo imię Boga. Pisze apostoł Jan, w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu i posłał Go jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto dlaczego pierwszym publicznym aktem ze strony Jezusa było przyjęcie chrztu od Jana, który widząc Go nadchodzącego rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
Benedykt XVI omówił też drugie wydarzenie towarzyszące rozpoczęciu publicznej działalności Jezusa. otwarcie się nieba i zstąpienie nań Ducha Świętego oraz pojawienie się głosu Ojca. Ta scena ukazuje Jezusa jako Syna Bożego, całkowicie zanurzonego w woli i miłości Ojca, czego dowodem będzie później Jego śmierć i zmartwychwstanie w mocy tego samego Ducha, który Go uświęcił nad Jordanem.
Ten Jezus jest nowym człowiekiem, który pragnie żyć jako Syn Boży, czyli w miłości. Jest człowiekiem, który wobec zła świata wybiera drogę pokory i odpowiedzialności. Wybiera nie ratowanie samego siebie, ale oddanie własnego życia za prawdę i sprawiedliwość. Bycie chrześcijanami oznacza żyć właśnie w ten sposób, ale wymaga to pewnego rodzaju odrodzenia, narodzenia się na nowo z wysoka, z Boga, z łaski. Tym powtórnym narodzeniem jest chrzest, który Chrystus dał Kościołowi, by odrodzić ludzi do nowego życia.
Ojciec Święty zapewnił też o swej modlitwie za niemowlęta, które ochrzcił przed południem w Kaplicy Sykstyńskiej, a wszystkich chrześcijan zachęcił do odkrycia w roku wiary piękna owego odrodzenia się z wysoka, z miłości Bożej. Temat ten papież podjął w słowie po polsku.
Chrzest Jezusa w Jordanie objawił się misja Syna Bożego, rozpoczyna się i dokonuje miłości Ojca i mocy Ducha Świętego. Niech ta miłość i moc towarzyszy nam wszystkim, którzy przez sakrament chrztu mamy udział w Chrystowym ciele zbawienia. Niech będzie światłem, wsparciem na drodze życia, sprawiedliwości i świętości. Serca wam błogosławiam.
Pozdrawiając pielgrzymów, Benedykt XVI nawiązał do obchodzonego dziś Światowego Dnia Migrantów i Uchodźców. Przypomniał, że w swoim przesłaniu z tej okazji porównał ruchy migracyjne do pielgrzymki wiary i nadziei.
Kto opuszcza własną ziemię, czyni to w nadziei na lepszą przyszłość, ale i ufając Bogu, który prowadzi kroki człowieka, jak niegdyś Abrahama. I tak migranci są nosicielami wiary i nadziei dla świata. Każdego z nich dzisiaj pozdrawiam, zapewniając o mojej szczególnej modlitwie i przekazując błogosławieństwo.
Włączając się w apel Benedykta XVI o modlitwę za migrantów, okolicznościową liturgię przygotował Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruchu Apostolatu Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Eucharystii celebrowanej w kaplicy Domu Generalnego Księży Chrystusowców w Poznaniu przewodniczył prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk. Mówi dyrektor Instytutu ksiądz Wiesław Wójcik.
W roku wiary musimy sobie głębiej uświadomić, że niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary jest dziś szczególnym wyzwaniem dla Kościoła. Obecnie 1/3 naszego narodu żyje poza granicami Polski. Blisko 18 milionów naszych rodaków w krajach byłego Związku Radzieckiego i w różnych krajach świata. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku poza granicami Polski czasowo przebywało blisko 2 miliony Polaków. Większość z nich mieszka w krajach europejskich. Około 1 700 tysięcy migrantów z Polski, przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. Oczywiście Wielka Brytania i Niemcy mają wyraźną przewagę w stosunku do innych krajów w Unii Europejskiej. Zdecydowana większość migrantów z Polski to migranci ekonomiczni, ale rośnie odsetek osób, które wyjeżdżają za granicę, by dołączyć do pracujących już tam członków swoich rodzin. I tak dla przykładu poinformuję, że w Irlandii mieszka obecnie ponad 125 tysięcy naszych rodaków, którzy stanowią najliczniejszą w tym kraju mniejszość narodową. Natomiast w Szwecji Polacy w ubiegłym roku stali się 3. co do wielkości grupą cudzoziemską. Mieszka tam obecnie prawie 73 tysiące osób urodzonych w Polsce. Polaków liczebnie wyprzedzają w Szwecji jedynie Finowie, którzy przeprowadzili się do tego kraju. Rekordowa liczba Polaków osiedliła się w Holandii. W ubiegłym roku do kraju tulipanów przybyło ponad 20 tysięcy naszych rodaków i dziś mieszka tam blisko 110 tysięcy Polaków. Chcemy modlić się o zachowanie wiary wszystkich naszych rodaków przebywających poza granicami ojczyzny. Modlitwą ogarniamy nie tylko migrantów polskich, ale również i uchodźców, którzy przebywają w Polsce.
Światłość ze wschodu. Ex Oriente Lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Niechaj kurz wyciągnie swe ręce do Boga, czyli o Etiopii w Piśmie Świętym. Pytają mnie niekiedy studenci i w ogóle różni znajomi, dlaczego ta Etiopia taka ważna, dlaczego chrześcijańska i w ogóle to, co my właściwie o niej wiemy. No tak, przecież nie wszyscy mają czas, pieniądze i ochotę, by podróżować po świecie, zwłaszcza po Afryce, której sama nazwa u wielu budzi całkiem niemiłe skojarzenia. Ale za to każdy może wziąć do ręki książkę. Każdemu wolno czytać i dowiadywać się. A już szczególnie można i też należy zaglądać do Pisma Świętego, by się przekonać, że także w czasach powstawania ksiąg biblijnych o Etiopii się słyszało, mówiło i w konsekwencji także o niej pisano. Dziś razem otworzymy Biblię i poszukamy w niej kilku tekstów mówiących o tym kraju i jego ludach. Może znów się czegoś ciekawego i nowego dowiemy. Najpierw jednak musimy sobie przypomnieć, że pisma Starego Przymierza zredagowane były w większości po hebrajsku, nieliczne tylko po grecku, zaś księgi Nowego Testamentu już po grecku wszystkie i wyłącznie. Zatem jak to z wszystkim, co wyrasta poza jedną tylko kulturę i język, a co na dodatek powstawało na przestrzeni 1000 lat bez mała, szukać musimy inteligentnie, pamiętając, że nazwy i imiona zmieniają się i że przechodzą różne metamorfozy w trakcie ich przekładania i cytowania. Etiopia to nazwa grecka. Mówiłem już o tym kiedyś. Etiops oznacza kogoś o ciemnej, a dosłownie nawet o spalonej słońcem twarzy. Całkiem rozsądnie, bo przecież takich widziano ludzi przybywających z dalekiego południa świata już w czasach starożytnych. Z ludami afrykańskimi spotykali się i Grecy, i Żydzi także, i Etiopią nazywali wszystko, co daleko, daleko, hen za Milowymi Kataraktami, albo po prostu za Egiptem. No dobrze, ale w takim razie, jak mówili o nich w ojczystym języku Biblii, zanim jeszcze weszła ona w świat helenistyczny? Otóż zarówno Żydzi, jak i Egipcjanie, mówiąc w swych ojczystych językach, a nie po grecku, który to język stał się powszechny w całym świecie dopiero wraz z wyprawami Aleksandra Macedońskiego, wszyscy oni używali nazwy Kusz i konsekwentnie mieszkające tam ludy określali mianem Kuszytów. To pod tą nazwą Etiopia wielokrotnie pojawia się w literaturze biblijnej, więc także i my takiej właśnie szukać będziemy. Od tej zresztą nazwy językoznawcy i antropolodzy w czasach nowożytnych ukuli określenie dla całej rodziny języków, jakimi posługuje się grupa ludów zamieszkujących wschodnią Afrykę, od Sudanu po Somalię. O kurz biblijnym słyszymy już w Księdze Rodzaju, że tamtędy właśnie przepływa jedna z czterech rzek rajskich, mianowicie Gihon, czasami identyfikowany z Nilem. Kusz był imieniem jednego z synów biblijnego Chama. Synami zaś Kusza mieli być Seba, Hawila, Sapta, Rama i Sapteka. Oczywiście Tekst biblijny bardziej mówi o plemionach niż o pojedynczych osobach. W Księdze Liczb z kolei mówi się, że Mojżesz wziął sobie za żonę pewną kuszytkę, co się bardzo nie spodobało Miriam i Aaronowi. Ciekawe czemu? Czyżby z zazdrości o tę słynną etiopską urodę?
A sama mani na ujemiareka, jemi meka, wydja wiri meka, skaszym gerena i żakema, bemekera.
O kuszytach wiele czytamy w księgach królewskich. To są księgi wojenne. I wymienia się tam często kuszytów jako wojowników sprzymierzonych z Egipcjanami. Pan Bóg jednak pobił kuszytów wobec króla Asy i wobec Judy, wskutek czego kuszyci uciekli. Jest kuszyta także w historii Dawida. On to właśnie przynosi nieszczęsnemu królowi gorzką wieść o śmierci jego syna Absaloma. U proroków, zwłaszcza u Izajasza, Etiopia, czyli Kusz, staje się synonimem zagrożenia, odległą, ale wielką i groźną potęgą zamorską. Oto Asyryjczycy wysyłają swoich posłów do kraju, gdzie mieszkają rośli mężowie o ciemnej skórze, dzielny naród, który budzi trwogę, bo potężny i zdobywczy. Czas zatem dąć w trąby. Nadciągają już straszliwi kuszyci. Jednak prorok Izajasz odczyta tę historię jako znak od Boga, by nie walczyć z kuszytami, bo Pan Bóg ma wobec nich swoje plany, tak samo jak wobec Judy. Są oto bowiem tak cenni w oczach Pana, że dał on krainy Kusz i Saby w zamian za umiłowanego Jakuba. Co prawda inny prorok, Sofoniasz, choć sam był synem kuszyty, wieścił jeszcze upadek swoim pobratymcom i że mieczem pobici zostaną. Zarazem jednak widział już dobrze, że kiedyś kuszyci staną się wielbicielami Pana Boga i że mu nawet dary przyniosą. Staje się wreszcie biblijne Kusz symbolem bogactwa, jak o tym czytamy w Księdze Hioba, ale też i krainą, w której ceni się prawdziwą mądrość. Oto bowiem do Jerozolimy przybyła z południa królowa Saby, by podziwiać mądrość Salomona. Przywiozła tak dużo złota i klejnotów, że pamięć o tym została na stronnicach Księgi Królów. Z czasem ta biblijna scena da początek całej tradycji identyfikującej piękną królowę z władczynią Etiopii, której uroda tak bardzo poruszyła Salomona, że z tego poruszenia narodzić miał się niejaki Menelik, pierwszy z całej dynastii władców Abisynii, o czym zresztą opowiem kiedyś całkiem osobno. Tak oto Etiopia weszła nie tylko na karty biblijne, ale i do historii świętej, co zresztą dobitnie wyraża scena z eunuchem etiopskiej królowej Kandaki, ochrzczonym przez apostoła Filipa w Dziejach Apostolskich. Oto Etiopczyk czyta proroka Izajasza, ale dopiero od apostoła dowiaduje się, że wszystko, co zostało zapowiedziane, spełniło się w Jezusie, synu Dawida, któremu przecież władcy Etiopii musieli być krewnymi. To chyba też dlatego stara tradycja chciała, by jeden z królów magów w czasach Bożego Narodzenia przybył do Betlejem prosto z Etiopii. Wszystko bowiem zostało zapowiedziane już w Księdze Psalmów. Niech z Egiptu nadejdą możnowładcy. Niech Kusz wyciągnie swe ręce do Boga.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.
Zemeni